przy dzisiejszym poziomie naukowym biologii nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć zarzewia wojny, ani jej przewidzieć. Mój komentarz dzisiejszy. Dopóki w ogóle są wojny, dopóty gatunek ludzki jest zdegenerowany. Współczesna nauka, gdzie tam dalej? Współczesna nauka nie zna faktycznych przyczyn wojen, zbrojeń, terroryzmu, przestępczości, alkoholizmu, narkomanii, patologii społecznej. Często nawet nie wie, co jest, a co nie jest patologią. Nie zna przyczyn chorób, nie umie im zapobiegać, nie umie chorych skutecznie, przyczynowo i jak najtaniej leczyć. Nie jest zatem nauką, a zbiorem opisów i patologicznych poglądów. Potrzeby organizmu ludzkiego dla nauki są nieznane, a co gorzej znane, w cudzysłowie, są źle znane, nieprawidłowo, szkodliwie. Zawsze lepiej jest nic nie wiedzieć, niż wiedzieć źle. Gdy się wie źle, to każda czynność podjęta przez człowieka jest zła i człowiek taki musi popełniać ustawiczne błędy i tylko błędy popełniać może. Wiedział o tym Sokrates, gdy mówił, jeśli ci, którzy znają się na rzeczy i ci z nieznających się na rzeczy, którzy wiedzą, że się nie znają, nie popełniają błędów, to pozostają jeszcze ci, którzy nie znając się na rzeczy są przekonani, że się znają. Tylko taki rodzaj wiedzy jest przyczyną zła i jest on godnym agany nieuctwem. Koniec cytatu Sokratesa. Od kilkuset lat w naszym narodzie prawie nie pojawiają się ludzie znający się na rzeczy. Nie ma też ludzi, którzy nie znając się na rzeczy, wiedzą, że się na rzeczy nie znają. Wszystkie prawa fizyki i chemii mają zastosowanie do organizmów żywych, w tym do człowieka. W urządzeniach i maszynach budowanych przez ludzi nieprzestrzeganie tych praw prowadzi nieuchronnie do katastrofy. Przekazywane w genach plany budowy organizmów ludzkich są prawie identyczne w najważniejszych kwestiach, a istotne różnice występujące między ludźmi wynikają głównie z wpływu różnych czynników środowiskowych. W życiu płodowym rosnący organizm otrzymuje od matki takie składniki budulcowe energetyczne, jaki organizm może mu dostarczyć, organizm matki. Z kolei matka dostarcza dla płodu takie składniki, jakie sama pobiera w pożywieniu. U ssaków i u człowieka po urodzeniu jedynym źródłem pożywienia przez różnie długi okres czasu jest mleko matki. Pomijając to, że obecnie znaczna część matek nie ma pokarmu, skład mleka kobiecego bardzo się różni. Może być lepszy, jak w Szwajcarii, lub gorszy, jak w Pakistanie czy w Indiach, czy nawet w Polsce, ale obecnie jest on prawie zawsze nieprawidłowy. Są dwie grupy zwierząt, główne dwie grupy, zjadani i zjadacze. Innych prawie nie ma. Uprzywilejowane miejsce zajmują zjadacze, mają większy mózg, znacznie wyższą inteligencję, na ogół żyją dłużej od zjadanych. Na przykład wiewiórka żyje 10 razy dłużej od szczura, wielkość mają podobną, tylko że wiewiórka żywi się jajkami, orzechami, białkiem i tłuszczem, małymi ptakami, a szczur żywi się głównie zbożem. Drapieżniki mają większy mózg, znacznie wyższą inteligencję, zjadacze przyjmują w pożywieniu znacznie lepsze składniki budulcowe i lepsze źródła energii. Dlaczego krówka nie zje barana czy zająca? Odpowiedź jest prosta. Baran czy zając krowie nie smakują. Dlaczego wilk nie zjada surowych ziemniaków, zboża, trawy czy jabłek? Odpowiedź jest taka sama. Te produkty wilkowi nie smakują, są dla niego niejadalne. Zarówno zjadani, jak i zjadacze przy pobieraniu pożywienia kierują się głównie smakiem, zapachem, wyglądem oraz możliwościami zdobycia pożywienia. Na ogół u zwierząt produkty najlepsze dla ich organizmu są dla tych zwierząt najbardziej smaczne i spożywane są w pierwszej kolejności. Powyższe mechanizmy wspólne dla wszystkich istot żywych zupełnie zawodzą u człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Czy jest możliwe, aby człowiek kierując się tylko zmysłami pobierał w pożywieniu tylko to, co jest dla jego organizmu najlepsze, a nie pobierał produktów szkodliwych? Obecnie nie jest to możliwe. Człowiek musi pomóc sobie wiedzą. Między wszystkimi gatunkami, a człowiekiem w odbieraniu pożywienia występuje jedna, ale bardzo istotna różnica. Wszystkie zwierzęta pobierają pokarm surowy. Człowiek zmienia smak potraw przez ich przetwarzanie. Tylko z tej różnicy wynikają wszystkie występujące u ludzi negatywne i pozytywne skutki. Bez rozpoczęcia przetwarzania pożywienia przez pierwszych ludzi, bez zmiany jego smaku i właściwości, bez ochrony przed pasożytami i bakteriami, bo ogień wypala te wszystkie szkodliwe czynniki, nie tylko nie byłoby człowieka, a nie byłoby też, jeśli już człowiek był, tego błędu zwanego grzechem pierworodnym. Człowiek sam nazywa siebie człowiekiem rozumnym. Sam siebie tak nazywa. To nie znaczy, że jest. Na Ziemi samoistnie drogą ewolucji istoty rozumne pojawić się raczej nie mogą. Nie jest to możliwe, ponieważ występujące na Ziemi składniki budulcowe, źródła energii możliwe do zdobycia przez organizmy żywe, nie są wystarczająco dobre do budowy odpowiednio dużego mózgu. I dla zapewnienia dla tego mózgu i dla całego organizmu odpowiednich części zamiennych, odpowiednich źródeł energii. Bogowie lub kosmici, jak to woli, żeby umożliwić ludziom zdrowy rozwój, zdrowe życie, zdrową czynność umysłu, przekazali ludziom sposób na pobieranie żywności znacznie lepszej niż mogą ją zdobywać najsilniejsi i najsprawniejsi drapieżcy. Dopóki ludzie przestrzegali tych zaleceń, na Ziemi był raj. Nasi przodkowie mieli spożywać pożywienie przeznaczone dla drapieżników, ale znacznie lepsze. Prawdopodobnie bogowie czy kosmici nauczyli człowieka posługiwania się ogniem, co pozostało w legendzie o Prometeuszu. Produkty jadalne dla człowieka w stanie surowym, przetworzone przy pomocy ognia, stają się znacznie lepsze. Nie tylko nadtrawione, ale zabezpieczone, pozbawione bakterii szkodliwych czy pasożytów. Człowiek jedząc to samo, co tygrys, zjadł znacznie lepiej. Dzięki ogniowi pojawiła się nowa jakość, niespotykana u innych gatunków, a ta nowa jakość musiała dać skutki niespotykane u innych gatunków. Była to możliwość zbudowania i utrzymania odpowiednio dużego mózgu, niedopuszczenia do jego zmniejszenia i dostarczenia dla niego odpowiednich źródeł energii, warunkujących zdrową jego czynność. W wyniku błędu w żywieniu objętość mózgu człowieka stopniowo zmniejszała się, i obecnie w Europie jest około 0,6 litra mniejsza niż występowało u przodków człowieka, a czynność umysłu stała się zawsze patologiczna. Objętość mózgu u współczesnego człowieka, najmniejsza w najbardziej ciemnym średniowieczu, od kilkuset lat w Europie systematycznie powoli wzrasta, szczególnie w krajach protestanckich, u których ludzie dawno odstąpili od postów. Obecnie na przykład dane z Australii, alkoholicy stwierdzono, że mają mózg mniejszy od niepijących średnio o 0,1 litra. Powyższe obserwacje należy interpretować następująco. Osobnicy urodzeni przez matki odżywiające się gorzej niż przeciętnie, odżywani następnie również mniej korzystnie, budują mniejszy mózg, mniej sprawny w działaniu, zdobywają niższe wykształcenie, uzyskują niższe zarobki, są częściej nieszczęśliwi, stają się z tych powodów częściej alkoholikami czy narkomanami. Istnieją przekazy, że być może bogowie czy kosmici, jak to woli, korzystali z żywności obecnej na Ziemi. Z przekazów sumeryjskich wiemy, że żywili się głównie mlekiem łań, ale i pieczone niektóre części ciała zwierząt też zjadali. Po co bogowie, jeżeli to byli kosmici, stworzyli ludzi? Odpowiedź mamy sumeryjską, jest prostą. Po to, by ludzie im służyli. Czyli prościej stworzyli ludzi do pracy. Niedawne dane archeologiczne wykazują, że ludzie wydobywali złoto. Ludzie, to już byli ludzie w Afryce Południowej, już ponad 100 tysięcy lat temu. Odpowiedź, po co bogowie odwiedzali naszą ziemię, znajdujemy również w sumeryjskiej części Biblii. Moje jest srebro, moje jest złoto, rzekł Pan zastępów. czyli widocznie potrzebowali najbardziej przydatnych w elektronice metali, po które przyjeżdżali na Ziemię. Drugim celem było pozostawienie na Ziemi istot rozumnych, aby mogły one zbudować mądrą cywilizację o wysokim poziomie technicznym, wyposażoną w wiedzę, która umożliwi pomóc Bogom w rozprzestrzenianiu się życia i rozumu w kosmosie, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.